Moi drodzy, tak jak już zaczęliśmy wcześniej, mamy nowy rok i na nowy rok zazwyczaj podsumowujemy stary, to co się wydarzyło, co miało miejsce, co było dobre, czasami co było złe. Ale kiedy przychodzi nowy rok, mamy nowe oczekiwania. Myślimy, co może zrobimy, co się stanie i summa summarum widzimy, że przemijamy, tak? Kolejny rok, kiedy na naszym kalendarzu naszego życia pojawia się o jedna cyferka więcej. Mając lat naście, to wydarzenie, że coś więcej mi przybyło, to czułem się lepiej. Dzisiaj jakoś tak już nie jest. Być może to jest właśnie związane z wiekiem. Ale to pokazuje, że nasze życie jest bardzo przemijające. I bardzo fajnie o tym psalmista w psalmie 103 mówi. A mówi w ten sposób. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już nie ujrzy go miejsce jego. A więc to jest kolejny rok naszego życia, kiedy przybliżamy się do spotkania z Bogiem. I to jest wydarzenie w życiu każdego z nas, które na pewno nastąpi. Dlatego, że nasze dni są takie ulotne. Tak jak ten kwiatek, który wręczasz czasami żonie. Za 2 tygodnie jego nie ma. No chyba, że to jest anturium i to świeżo cięte. Ale każdy inny więdnie, nie ma. I zapominamy o tym kwiatku. I co robi żona? Oczekuje kolejnego. Także drogi mężu, a mówię też to do siebie, nie zapominaj o tym. Znowu czekałem, że ktoś tam z mężczyzn powie, dobrze głosisz. Takie jest nasze życie, przemijające. I rodzą się pytania, albo takie jedno, co jest w życiu ważne? Co jest w życiu ważne? Skoro tak szybko nasz czas tutaj na ziemi przemija, to co jest w życiu ważne? Dla kogo żyję? I to jest temat dzisiejszego nauczania. Dla kogo żyję? Dlatego, że nie można żyć po nic. Musi być jakiś głębszy sens naszego życia. I musi być ktoś lub coś, dla kogo żyjemy. W liście do Rzymian Słowo Boże bardzo fajnie mówi i wyjaśnia, dla kogo żyjemy. List do Rzymian, 14 rozdział, od 7 wersetu, czytamy tak. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. A więc całe nasze życie jest i przynależne do Boga. Ono do Niego należy. Dlaczego? Bo On jest Stwórcą. On jest dawcą życia. Nikt z nas nie narodził się z samego z siebie. Nie było takiego dnia, kiedy nagle stwierdziłeś, okej, wejdę sobie na ten świat. A więc On nam dał życie i dlatego należymy do Niego. Chociażby z tego powodu jesteśmy Jego własnością. Lubię to określenie, że jesteśmy Bożą własnością. To jest tak jak własność, którą my posiadamy osobiście. Każdy z nas mówi, mam samochód, mam rower, mam komputer. Coś, co mam, co jest moje i co przynależy tylko do mnie. I mogę tym rozporządzać tak, jak chcę. Zazwyczaj o to dbając, ale jak chcę, mogę tym rozporządzać. I to jest właśnie przynależność do Boga. To Bóg może rozporządzać swoją własnością. I to jest jedyny sensowny powód do życia. Życie dla Jezusa. Co to oznacza? I tu o tym dzisiaj będę więcej mówił. Wiecie, Bóg chce i zaplanował dla nas życie dla Niego. Bo jedynie ono ma sens i On o tym doskonale wie. On doskonale wie, że każda inna forma życia dla czegoś innego jest bez sensu. Jest tylko ulotną chwilą i tylko jakimś wycinkiem czasu dla nas. Natomiast Bóg jest wieczny i żyjąc dla wiecznego, doświadczamy tego samego, kim On jest. Jeśli natomiast nie żyjemy dla Niego, to przeciwnie, żyjemy dla siebie. Jeśli ktoś nie żyje dla Boga, żyje dla siebie. I pierwszą, najważniejszą wartością w jego życiu jest on sam. Co to oznacza? I tutaj chciałbym parę słów wyjaśnienia. Wiecie, tragiczne jest życie dla siebie. To za chwilę będziemy widzieli w słowie. Tragiczne jest życie dla siebie. ono nie ma sensu. Żyć dla siebie jest bez sensu. To jest tak jak te grabie, które zagrabuje się do siebie, tak? To jest taki ruch. Ale w życiu to jest bez sensu. To jest tragiczne. I to się wyraża, może być w kilkunastu aspektach. Ja sobie wyliczyłem cztery. Pierwsze to gromadzimy do siebie. To jest życie dla siebie. Pokazuje, czym ono jest. Dlaczego gromadzimy do siebie? Dlatego, że na tym budujemy poczucie bezpieczeństwa. Kiedy żyjemy dla siebie, to musimy mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa tego życia, które prowadzimy. Więc zaczynamy gromadzić dla siebie. Mam na myśli pieniądze. Gromadzimy dla siebie. Czym więcej ich mam, tym jestem bardziej pewniejszy. A więc nie boję się w jakiś sposób przyszłości. Bo gdyby nagle mi się coś stało, to mam pieniądze na to, aby zaspokoić tą potrzebę. To jest taka moja polisa na życie. Na potrzeby i na trudne chwile. A więc moje poczucie bezpieczeństwa łożę w sobie samym, które sam sobie muszę zabezpieczyć. Dlatego gromadzę. Najlepiej jak najwięcej. A jeśli już mam dużo, to jeszcze więcej. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, jak w Ewangelii Łukasza, w tej przypowieści, o której mówił Jezus. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. Mam tyle tego. I myślę sobie tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboża swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej. To jest przepiękne zdanie. Duszo, masz wiele dóbr. Mówi sam do siebie. Można wstawić jakieś imię. Złożonych na wiele lat. Masz bezpieczeństwo zapewnione na lata. Kryzys jeden czy drugi, który będzie przychodził, ciebie ominie, bo ty będziesz miał. Tu będzie na jakiejś giełdzie, tam na jakimś państwie, tam jakaś może wojenka, ale ty masz. Możesz czuć się bezpiecznie. I mówi dalej, więc odpocznij sobie. Pij, jedz i wesel się. Ale tej nocy mówi do niego Bóg brutalnie. Mówi, głupcze, nierozumny człowieku. Tej nocy zażądają duszy twojej, a oto co przygotowałeś, czyje będzie? A więc całe to poczucie bezpieczeństwa, które zbudowałeś, jest na nic. Tej nocy zostaniesz zabrany i ciebie już nie ma. Rano ktoś inny przyjdzie i będzie zbierał to, co dobra, które ty zgromadziłeś. Problem właśnie takiego życia dla siebie, gromadzenia dla siebie, to jest to, że trudno się tym podzielić. A jeśli już, to w taki sposób, który nie boli. Ewentualnie coś, jakieś uszczknięcie z tego. Tak wygląda życie dla siebie. W innym aspekcie, drugi, to jest uznanie i podziw. Ktoś, kto żyje dla siebie, chce być podziwiany, chce doświadczać uznania tego. Według zasady jestem tym, kim jestem, z powodu tego, co mam. Z powodu tego, co posiadam. Jak to wygląda w praktyce? To jest pogoń za rzeczami tego świata. Zobaczcie sobie, jak to ładnie działa. Nie tak dawno iPhone 5 to był najlepszy telefon. Ale dzisiaj gardzi się tym, dlatego że jest szóstka. A już ci, co mają szóstkę, już ich serce skłania się, co będzie następnego lepszego, większego. Pogoń za dobrami tego świata. I one stanowią o tym, kim jestem. Czuję się uznany, bo mam taki telefon, mam taki samochód. Według starego powiedzenia, fura, komura, tak? Skóra, fura i komura. W jakiejkolwiek kolejności. A więc to jest życie według siebie i dla siebie. Chcę mieć po to, żeby mieć uznanie. Znowu ja. Inną, taką trzecią rzeczą jest własne zdanie. Każdy posiada własne zdanie. Ono, wiecie, to nie jest źle posiadać własne zdanie. Ale kiedy żyje się dla siebie, to ono jest kryterium wszystkiego i każdego wyboru, który się w życiu robi. Każdej decyzji, którą się podejmuje. Własne zdanie. A więc liczy się tylko to, co chcę ja, czego chcę ja i tylko ja mam rację. Nie to, co chce drugi, nie to, co myśli drugi, ale to, co myślę ja. Bo ja mam zawsze rację. Dlaczego mam zawsze rację? Bo ja najlepiej wiem, co jest mi do życia potrzebne. Żyję według siebie, więc ja najlepiej wiem. To się objawia w tym, że nie wpuszcza się do swojego życia ludzi, którzy mogą mówić do twojego życia. Nikt mi nic nie może powiedzieć. A już nie daj Boże, żeby ktoś mi powiedział coś, z czym się nie bardzo zgadzam. To się to wypycha. Nie ma. A więc żyję według siebie i dla siebie, wiedząc o tym, że to jest najlepsze życie. I jeszcze jeden taki inny aspekt. A więc inni mają służyć mi, albo mnie, albo dla mnie. Ja sam nie uczynię nic dla drugiego lub niewiele. I to jest dziedzina, kiedy jest skoncentrowanie na sobie, na zaspokojeniu swoich własnych potrzeb. Ja jestem pierwszy do tego. To ja pierwszy chcę, a komuś nie dam. To mi mają służyć. To ty masz mi służyć, ty masz mi służyć. To państwo ma mi służyć, policja ma mi służyć, wszyscy mają mi służyć, sąsiedzi mają mi służyć, rodzina ma mi służyć, przyjaciele mają mi służyć po to, aby mi było dobrze. Po to, abym ja się czuł komfortowo. Po to, abym ja nie był nigdy zraniony. Po to, abym ja nie doświadczył nigdy momentu, gdziekolwiek będę musiał komuś przebaczyć. Niech oni to jakoś poukładają w swoim życiu, żeby ewentualnie już to przebaczali mi i szli do mnie. To jest życie według własnego ja i dla siebie. I ono jest w opozycji do życia, jak czytaliśmy wcześniej, dla Boga. I ten kierunek życia dla siebie wyraża się również w modlitwie. Dlatego, że modlimy się o te cztery punkty. Z takim wcześniejszym fragmentem dla mnie. A więc, Panie, modlę się o to, abyś mi dał więcej pieniędzy. Daj mi więcej, nie wiem, spraw, żebym dostał premię, najlepiej 3. Spraw, żebym więcej miał. To jest dla siebie. Modlitwa po to, aby mnie, Panie, modlę się o to, aby ta kolejka nie była duża, abym pierwszy mógł kupić ten telefon. O uznanie. Panie, niech to, co mówię, jest prawdą. Niech inni się mylą, ale ja mam rację. To widać w modlitwie, w swojej własnej modlitwie. Jednak jest jedna zmiana i to ważna. Tak się żyje, gdy żyje się bez poznania Boga lub kiedy tego Boga sprowadziło się troszeczkę do takiego miejsca, jak ja to lubię mówić, tego dżina zamkniętego w butelce. Kiedy ten Bóg jest właśnie tam, w tym miejscu umiejscowiony, to wtedy tak się żyje. Bo to jest tylko taki doskok do Niego od czasu do czasu. Jednak życie z Bogiem wprowadza ogromną zmianę do jakości życia. Ogromną zmianę. I życie, poznanie Boga, powiem tak, poznanie Boga to jest przemiana jakości życia i ona w praktyczny sposób się wyraża. Fajnym przykładem jest młody król Salomon. W Izraelu był taki król. I o nim czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale, od 3 wersetu. Lecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniem Dawida, swego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidło na wzgórzach. Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg: proś, co mam ci dać? Salomon odrzekł: ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz tedy, Panie, Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkości jego ilości, wielkiej jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? Z taką modlitwą przychodzi Młody król Salomon. On, wiecie, obejmuje władzę królewską w Izraelu po swoim ojcu Dawidzie. A Dawid to był największy król w Izraelu. To on poszerzył granice Izraela. To on utwierdził tą władzę. I jego syn musi przejąć to. Wiecie, jest młody. Ludzie nie bardzo się z nim liczą. Jak z każdym młodym człowiekiem. To nawet dzisiaj jest często. No, jesteś młody, co mi będziesz mówił. Dorośniesz, to będziesz wiedział. Sami to używamy, tych określeń. Również w tamtych czasach się używało tych określeń. W ten sposób się patrzono. W ten sposób patrzono. A więc on obejmuje tron, kiedy silne królestwo i oto ten młody człowiek ma świadomość ogromu zadania, do którego został powołany i odpowiedzialności. Rozumie, że własnymi siłami nie jest w stanie tego poprowadzić. Jest młodym człowiekiem, a ma właściwą postawę. Gdyby żył dla siebie, to wiecie, modliłby się o uznanie. O to, aby wszyscy, Panie, modlę się o to, aby wszyscy uznali we mnie prawowitego króla. Aby wszyscy za mną poszli, aby wszyscy, bo przecież ja jestem królem, przyznawali mi rację do wszystkich decyzji, które będę podejmował. Niech nikt się nie sprzeciwia, Panie, a wrogowie moi niech wszyscy padną. Jednak taka jego modlitwa nie jest. Nie modli się o bogactwo, nie modli się o to, aby mieć poczucie bezpieczeństwa w pełnych skarbcach, po to, aby mieć jeszcze większą armię, bo z czegoś ich trzeba utrzymywać, ale modli się o zupełnie inne rzeczy. Młody człowiek modli się o to, aby miał mądrość do prowadzenia ludzi, którym Bóg powierzył. Jest świadom swojego powołania, roli i tego, kto go powołał, bo rozumie, i jak czytamy w tej modlitwie, on rozumie to, że Bóg powołał go na to miejsce. I on należy do niego. I to jest ta różnica, bo on rozumie, dla kogo on żyje. To jest różnica. Poznanie Boga robi różnicę. Diametralną różnicę. I ten młody król, przychodząc z taką modlitwą, rozumie, do czego został powołany. To jest właśnie życie dla Boga. Życie dla Boga to nie jest jakieś, wiecie, zamknięcie się w, szukam miejsca, w izdebce na cztery klucz, na cztery spusty, gdzie ktoś tylko przynosi jedzenie, bo my żyjemy dla Boga. Więc my cały dzień modlimy się, nikt nie ma do nas dostępu, bo my żyjemy dla Boga. To nie jest życie dla Boga. Życie dla Boga objawia się w praktyczny sposób życiem dla drugiego człowieka. To samo zrobił Jezus. On żył po to, aby wypełnić wolę Ojca. I w praktyczny sposób usługiwał ludziom. W praktyczny sposób to robił. To jest życie dla Boga. Ono nie jest gdzieś tam daleko zawieszone, w jakiś sposób nakreślone. Ono jest w normalny, codzienny sposób można to czynić. Życie dla Niego robi ogromną różnicę. Kiedy żyjemy dla Niego. I to jest, za chwilę przeczytam fragment, który jest puentą całego dzisiejszego nauczania. Bo pokazuje, czym życie dla siebie jest, jak ono jest straszne. Drugi list do Koryntian, 5:15. Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Życie dla siebie jest przekleństwem. To jest straszne życie dla siebie. Tak jak wcześniej mówiłem, to jest tragiczne życie dla siebie. Ono jest przekleństwem wręcz. Dlatego Jezus był gotowy umrzeć za to, żeby człowiek nie żył dla samego siebie. Był gotowy umrzeć za to i zrobił to, aby wyrwać go z tego życia dla samego siebie, po to, aby żył dla Jezusa. Wyrwać go z tego oszustwa. Oszustwo to jest myślenie, że kiedy żyję dla siebie, jestem bezpieczny, szczęśliwy, spełniony, mam. Ale to jest oszustwo. To dzisiaj ciągle na tym oszustwie bazuje Świat. Ono mówi, kiedy masz, to czujesz się lepszy. To ono daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Zobaczcie sobie na reklamę nawet. W trakcie filmu lub między jakimiś programami. Czego najwięcej jest? Jakich reklam jest najwięcej? Leków. Tak jest, leków. Wszystkich medykamentów, które mają poprawić stan naszego życia. Tak sobie pomyślałem ostatnio, jak na to zwróciłem uwagę, że gdybym to wszystko miał jeść, to potrzebowałbym kolejnego, który zatroszczy się o moją wątrobę. Ale chyba tam był taki jeden. Więc tylko chyba trzeba w właściwej kolejności to spożywać. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa, życie dla siebie, to przekleństwo. Dlatego Jezus umarł za nas. Umarł, abyśmy już nie żyli dla siebie samych. Tak Słowo Boże mówi. Nie żyli dla siebie samych. To jest przekleństwo, żyć dla siebie samego. Ale żyli dla Jezusa. Dla tego, który jest zmartwychwstały i w którym jest życie. I kiedy żyjemy dla Niego, wtedy zaczynamy liczyć się z Jego Słowem. I wtedy jest nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Panie. I to wprowadza ogromną różnicę. I ludzie, którzy żyją dla Jezusa, wracam do tych czterech aspektów. Pieniądze. Żyją według zasady ze Słowa Bożego, że Bóg udziela wszystkiego obficie, abyśmy mając wszystkiego zawsze pod dostatkiem mogli łożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę. I ludzie robią to z radością. Kładą finanse, które Bóg im dał, wiedzą, że nie są ich własnością, kładą na każdą dobrą sprawę, bo rozumieją, że to jest Boża ekonomia. Ludzka ekonomia działa tak, a Boża ekonomia działa tak. I to widać w Jezusie. To Ojciec wysłał Syna dla nas. I taka dochodzi zmiana w życiu. Również uznaniu i podziw. Żyje się, mając się na myśli Słowo, które mówi, że niczego na ten świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. A więc to nie ma znaczenia, czy chodzę z szóstką, czy z piątką. Według zasady, że jestem tym, kim jestem z powodu tego, do kogo należę, a nie to, co posiadam. Rozumieją, że ten telefon, czy inny, nie stanowią mojej wartości. Rozumieją, że to nie jest cel mojego życia biegać za kolejnym modelem, za jeszcze lepszym samochodem, za jeszcze lepszym domem, za jeszcze lepszym czymś tam. To jest nam dane, przynależne, ale to nie jest cel naszego życia. I tak ludzie żyją. Rozumiejąc, że żyją dla Jezusa, nie żyją dla tego. Mało tego. Doświadczają tego. Co to znaczy, kiedy Bóg się troszczy o te rzeczy? Po trzecie, kiedy mówiliśmy o własnym zdaniu. Ludzie, którzy żyją dla Jezusa, dalej mają własne zdanie, ale nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie, Panie. Pamiętamy Jezusa, który to mówi. Jest Getsemane, całe ciało, całe jego ludzka natura krzyczy nie, nie, nie. Bo nikt normalny nie chce iść na krzyż. Ale rozumie też, że po to został dany na ziemię, aby wyzwolić nas z grzechu i aby położyć swoje życie. I to on mówi te słowa, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I to jest tak samo dzieje się z tym własnym zdaniem. Ludzie, którzy żyją dla Jezusa, zmienia się ich jakość życia. Ich nakierowanie i wartości. W końcu czwarte, jak wcześniej ktoś miał służyć dla mnie, tak kiedy Jezus jest pierwszą wartością, ludzie żyją dla drugiego w praktyczny sposób, tracąc z siebie swojego czasu, energii, pieniędzy dla drugiego. To jest to, o czym na początku mówiliśmy, o wspólnej trosce. Są nakierowani na potrzebę drugiej osoby. Chcą jej usłużyć. Chcą to zrobić. Nie są do tego przymuszani. Chodząc, słyszą, co Bóg mówi do nich. Chcą im usłużyć, tym drugim ludziom. To jest życie dla Niego. życie dla Jezusa wprowadza ogromną różnicę. I ono jest warte tego. To nie jest, wiecie, kwestia moralnego życia. To jest kwestia odpowiedzenia sobie, dla kogo żyję. Puenta. Jak kończy się życie dla Jezusa? Wróciłbym do tego Salomona. W pierwszej księdze królewskiej, w trzecim rozdziale, chciałbym, abyśmy przeczytali, co odpowiedział Bóg i jak odpowiedział na jego modlitwę. I podobało się Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś dla siebie, zobaczcie, o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Z powodu tego uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że jeszcze dołożył, uwaga, dołożył mu. Daję mu serce mądre i rozumne, tak jak chciałeś, ale uwaga, mówi Bóg, dokładam. Iż takiego jak ty, męża, nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. Takiego mądrego nie będzie. Zobaczcie, że życie dla Jezusa to nie jest tylko strata, ale jest ogromny zysk, który jest w Jezusie. Mówi, okej, będzie tak, jak się modlisz, o mądrość, ale skoro masz takie serce i skoro żyjesz dla mnie, ja dołożę więcej. I dołożył tak dużo, że nikt tego nie był w stanie przebić. I do dzisiaj nawet ludzie, którzy nie znają Boga, często mówią w kontekście Salomona, mówiąc mądrość Salomonowa. Do dzisiaj zostało to. Nikogo po tobie takiego nie będzie jak ty. Tak mądrego. Ale że jestem hojny, mówi Bóg, to jeszcze ci coś dorzucę. Jeszcze ci coś dorzucę. Oprócz tego, mówi Bóg, no ma jak najlepsza promocja w najlepszym sklepie. Daję ci to, o co nie prosiłeś. Jak chyba Salomonowi wypadła szczęka. A więc dam ci bogactwo. Jako też sławę. Tak iż takiego jak ty, męża, nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. Życie dla Jezusa. Życie dla Jezusa ma sens. Życie dla Jezusa to nie jest strata. To jest zysk. Jednak najpierw musi być właściwe serce. Właściwe serce, które rozumie, dla kogo żyje. I chciałbym cię zachęcić, jeśli nigdy wcześniej nie uczyniłeś Jezusa swoim królem. Nigdy wcześniej nie położyłeś życia przed Jezusem. Nigdy wcześniej nie żyłeś życiem dla Jezusa, abyś to zrobił w tym momencie, w tej chwili. Chciałbym wszystkich prosić, abyśmy powstali. I jeszcze raz odnoszę się do tych osób. Jak również mówię do tych, którzy być może gdzieś tego Jezusa zamknęli do tej butelki jak dżina, który gdzieś sobie tam jest i od czasu do czasu jest wypuszczany i zwracało się do Niego. Abyś na nowo postawił Go i uczynił królem swojego życia, królem, dla którego żyjesz. Dla Niego żyjesz. Chciałbym cię zachęcić do tego, abyś to uczynił na nowo. I abyś modlił się takimi słowami. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy i ocaliłeś mnie od śmierci, umierając za mnie na krzyżu. Proszę Cię, kieruj moim życiem i uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Jeśli potrzebujesz modlitwy, wsparcia, abyśmy się jako Kościół za Ciebie modlili, zapraszam Cię do przodu, w każdej innej sprawie. Jeśli chcesz na nowo położyć swoje życie przed Nim, jeśli chcesz na nowo iść, zapraszam Cię do przodu. Jeśli potrzebujesz dotknięcia Bożego, potrzebujesz uzdrowienia, zapraszam Cię. Jako Kościół będziemy Cię wspierać i modlić się o Ciebie. A wszystkich pozostałych proszę, abyśmy modlili się i uznali, że życie dla Jezusa ma tylko sens i chcesz tym życiem żyć. Ojcze, dziękuję Ci właśnie za Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty dałeś Go po to, abyśmy my mogli żyć. Całe moje życie jest ukryte w Nim. Jestem Ci wdzięczny, Ojcze, za to, że przez Niego mam dostęp do Ciebie. On stał się drogą, prawdą i życiem. I dzisiaj żyję z powodu Niego. Ale moją modlitwą jest, aby każdego dnia moje życie było życiem dla Niego. Nie dla siebie. Dlatego, że zostałem wykupiony z życia dla siebie. Jedynym moim celem mojego życia jesteś Ty, Panie. I objawia Cię ma to w praktyczny sposób, dlatego modlę się o to, Panie, aby moje życie dla Ciebie było życiem codziennym, otwieraniem się na ludzi, służenie im, słuchaniem tego, co mówisz przez nich, aby moje życie nie było nakierowane na siebie, ale na Ciebie. Ty taki jesteś, Ty dajesz. I to jest moją modlitwą. Panie, wierzę, że Ty słyszysz tą modlitwę i odpowiadasz. Ty nie jesteś gdzieś daleko, ale Ty jesteś blisko otwartego serca. Serca, które jest gotowe, abyś w nie wszedł i przemienił je. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Rzeczywiście życie z Tobą zmienia wszystko. Zmienia wszystko. Dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, Jezu.